Onet Audio. Onet Audio. To jest Stan Wyjątkowy. Program z nagrodą publiczności w konkursie Podcast Roku 2023.
Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pan redaktor Kamil Dziubka i ja, czyli Andrzej Stankiewicz. Prezes przegrał w Małopolsce. Z podwiniętym ogonem z tej wojny pan prezes wychodzi. Będziemy dzisiaj rozmawiać o szczegółach tej rozgrywki w Małopolsce, ale będziemy się przede wszystkim zastanawiać, co ona pokazuje. A pokazuje kryzys przywództwa Jarosława Kaczyńskiego i to bardzo poważny. Pozycja Kaczyńskiego słabnie. W Małopolsce to było widać wyjątkowo wyraźnie. Zastępca Zbigniewa Ziobry, Marcin Romanowski, bliżej aresztu, bo Komisja Sejmowa zgodziła się na uchylenie immunitetu i aresztowanie właśnie. I mam wrażenie, że po spotkaniu z Romanem Giertychem przyspieszył Adam Bodnar, najechał siedzibę rzeczników dyscyplinarnych z czasów Prawa i Sprawiedliwości. Głównie skojarzą Państwo pewnie Piotra Schaba, ale on akurat urlopował. Widzą Państwo, że urlop nie zawsze popłaca. Ale weźmie się także za byłego zastępcę Ziobry Łukasza Piebiaka, bo chce mu uchylić immunitet. A zatem w tym obszarze będzie się działo bardzo dużo. Postawimy także dzisiaj pytanie, czy w związku z tym, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości i wiedzy Jarosława Kaczyńskiego o tym, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość może stracić subwencję ponad 20 milionów rocznie. To byłoby bankructwo i początek końca PiSu, ale nie takie rzeczy prezes przewidział. Zapraszamy na Stan Wyjątkowy.
Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Beata Lubecka. To jest Stan Wyjątkowy.
Głosów za oddano 13, głosów za oddano 17, kandydat Łukasz Kmita oddano głosów 14, głosów za oddano 16. Kandydat Łukasz Kmita, głosów za oddano 13.
Drodzy Państwo, żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji znalazł się prezes Kaczyński, najpierw musimy się zająć tym, co się w ogóle w Małopolsce stało. Zacznijmy od, słyszeli Państwo, rezultat 5 głosowań, od głosowania numer 6. Pan Łukasz Kmita, kandydat prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Terleckiego, wycofał się ostatecznie z wyboru marszałka Małopolski i wicemarszałek Łukasz Smuka, dotychczasowy wicemarszałek Łukasz Smuka z Prawa i Sprawiedliwości także został marszałkiem. I teraz tak, żebyśmy w tej dyskusji widzieli, gdzie się poruszamy. 39 radnych uczestniczyło w głosowaniu. PiS dysponuje w sejmiku większością, ma 21 głosów. Koalicja Obywatelska 12, Trzecia Droga 6. I było tak, Smułka został marszałkiem, wicemarszałkiem został Witold Kozłowski, te nazwiska będą dzisiaj ważne, który był marszałkiem w poprzedniej kadencji. Zatem panowie zamienili się miejscami. Wszedł też pan Ryszard Pagacz, były wicewojewoda i członkiniami zarządu zostały Iwona Gibas i Marta Malec-Lech, ta ostatnia pani z suwerennej Polski, obie także członkiniami zarządu poprzedniej kadencji. Kamil, tak patrzę na to, to jak wiele musiało się stać, żeby wszystko zostało
Andrzej,
bez
zmian. Ja chciałem zaprotestować. Ty nie widzisz tego, że to były szachy 5D? Że to był gambit prezesa? Że prezes po 3 miesiącach w regionie, w którym ma większość, wygrał wybory.
Ale ty chcesz...
Ty tego nie dostrzegasz, ja widzę. Że
to... Wiesz co, bo to, o czym państwu chciałbym się powiedzieć, jakby... zostawiasz mi dwie możliwości. Albo prezes... się skompromitował i ja bym się skłaniał do tej tezy. Mm-hmm. A ty będziesz bronił, rozumiem, tezy, że prezes to wszystko przewidział i w 5 głosowaniach wystawił faceta, który tych 5 głosowań nie wygrał. Prezes pozawieszał radnych, tych radnych pozawieszał, których teraz część trafiła do zarządu województwa i poszły jeszcze wyzwiska i niemal były wisiały w rękoczyny i prezes to wszystko... Tak?
Wiesz, mi w tej sytuacji w ogóle najbardziej było żal, tak już w kulminacyjnym
nie, to,
momencie.
To mamy zupełnie różne stanowiska, bo ty
nie,
było żal, nie
prezesa,
a ja tam komedię
nie prezesa,
czułem.
Wiesz, mi było żal przewodniczącego sejmiku, wiesz, ojca prezydenta, profesora Dudę, że on, wiesz, 6 razy musiał tę samą formułkę powtórzyć. Wybieramy przystępujemy do wyboru komisji skrutacyjnej, przystępujemy do głosowania i tak dalej, i tak dalej. On musiał, wiesz, ile on przerw ogłosił w tym czasie. W ciągu kilku dni tych przerw było chyba więcej niż trwały obrady. Natomiast generalnie jest tak, już tak zupełnie na poważnie, że na moment sytuacja moim zdaniem się uspokoiła. Na moment. Dlaczego? Dlatego, że to jest to, o czym ty powiedziałeś, że oprócz tego, że został wybrany nowy marszałek, pan Smułka, który... No niektórzy twierdzą, że on tak naprawdę jest takim... brzydko zabrzmi, swingersem trochę, w sensie, że trochę Sterleckim, trochę Skrzydło trzyma. Natomiast no, do zarządu wszedł Kozłowski. Kozłowski, czyli dotychczasowy marszałek, a tam w partii jest duży ferment w Małopolsce, dlatego że no, ten konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami jest potężny. Kozłowskiego miało nie być w zarządzie. Zresztą po to Kmita miał też iść do urzędu marszałkowskiego, żeby ten urząd wyczyścić.
Drodzy Państwo, w poprzednim pytaniu mówiliśmy Państwu, taka się śmiejąc, że Kozłowski jako marszałek urządził sobie taką specjalną no, meblościankę w gabinecie, gdzie ukryci za weneckim lustrem trwali na posterunku ochroniarze, którzy mieli kajdanki, gaz paraliżujący, kawę, herbatę oraz płaszcze. Tylko że to był efekt konfliktów wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości. No, on się czegoś bał. Ćwierć miliona wydał na ochronę przeciwko podsłuchom. I teraz tak. Kamil, będziesz mnie przekonywał, że to jest gambit prezesa. Dobrze. Drodzy Państwo, mamy sytuację taką, że PiS nie było w stanie od wyborów wybrać zarządu województwa, czyli tak naprawdę nie było w stanie wybrać kandydata prezesy, pana Kmitę, marszałka, mimo że mieli w tym sejmiku samodzielną większość. I teraz, Kamil, no, może to są nicne pomówienia, ale wśród buntowników, tych, którzy nie chcieli poprzeć Kmity, był wspomniany Witold Kozłowski, który teraz trafił do zarządu. Był Łukasz Smułka podobno także, bo on lawirował. Był Piotr Ćwik, to też jest ważne, minister prezydenta. Minister. I Józef Gawron. Zobaczmy, drodzy Państwo, bo Gawron stał się twarzą buntu i zobaczmy taką miłą wymianę zdań, kiedy tam już po kolejnym zwrocie akcji Gawron wygłasza na forum sejmiku deklarację, że Kmita nie przejdzie i na widowni jest Ryszard Terlecki, który jest patronem Kmity. Proszę zobaczyć miłą wymianę zdań obu panów, bardzo proszę.
Naprawdę wiemy już, że ten projekt jest nie do zrealizowania. Marszałek Łukasz Kmita, no nie ma szansy być marszałkiem województwa małopolskiego.
Jak ci nie wstyd?
Brawa!
Brawa!
Jak ci nie wstyd?
I co w związku z tym? Czy w związku z tym?
Za siebie.
Nie chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość rządzić Małopolską.
Nie zejdź na to!
Ja sobie też tak lubię.
Przepraszam, a ja mam gorsze plany.
Czy chcemy, żeby 5 lat, jakie tutaj mieliśmy pracować, to było rzeczywiście 5 lat, kiedy zrobimy sejmiku arenę dla politycznych troli, czy będziemy tu rzeczywiście
rozmawiać
o stronach, o tym, czym Małopolanie żyją? Bo to jest istotne pytanie, które się trzeba postawić. Szanowni Państwo, przy tych różnych głosach, które padły, jest też pytanie o rozwiązanie.
Zobaczymy.
I to rozwiązanie zresztą sugerowali też ci zaniepokojeni tą sytuacją, bo chociażby pan profesor Ryszard Terlecki w swoim którymś wystąpieniu na końcu konkluzji mówił, że powinni się radni czy politycy zajmować dobrym wspólnym. Tak, dobrym wspólnym. Ale też, że powinni, cytuję to z pamięci, może dokładnie, że na tej sali z wielu radnych jest naprawdę sporo osób, które stać na trzeźwość od sytuacji, na własne myślenie, na samodzielność w decyzji.
Wymień nazwiska!
Bo się daliśmy słowo tym, którzy nas wybrali, że przez 5 lat będziemy rozwijać Małopolskę. Poglądy polityczne
na listę.
Poglądy w klubie mogą na to.
I wtedy właśnie, po tej miłej wymianie zdań, Gawron zgłosił jako kandydata na marszałka Ćwika. To było głosowanie numer 5. I to wzbudziło oburzenie części radnych, słyszeli Państwo także Terleckiego. I mimo, że zgłosił kandydaturę Ćwika, no prezydencki minister, radny PiSu, to Łukasz Kmita się nie wycofał, jego kandydatura nie została wycofana, doszło do głosowania i Kmita dostał 13 głosów, Piotr Ćwik 6. I teraz o czym to wszystko świadczy? O tym, co świadczy, po pierwsze, że to są porachunki bardzo głębokie, osobiste. Ćwik był wojewodą małopolskim i człowiekiem Beaty Szydło za pierwszych rządów PiSu, ale odwołał go Mateusz Morawiecki w roku 2020, a mianował na jego miejsce kogo? Kmitę. A zatem Ćwik miał powody i zresztą są pogłoski, że Kmita wycina ludzi Ćwika, więc to jest jeden z powodów, dla których Ćwik chciał się odegrać. Więc mamy ojca pana prezydenta, który zwołuje sesję sejmiku, na której prowadzone są kolejne wybory. Ćwika, który ministra pana prezydenta, który kandyduje, a zatem no, trudno zakładać, że Duda, zresztą słyszymy, że Duda wiedział o całej tej operacji. No to mamy przynajmniej Kamil Dudę, który daje przyzwolenie na akcję, w której może stracić prezes Kaczyński, no bo finalnie Kmita miał konkurenta w postaci Ćwika, a sesję, żeby wybrać Ćwika, zwoływał prezydencki tata. Więc to jest jeden obszar. Drugi obszar, to jest Beata Szydło, trochę niezależnie grająca przeciwko całemu temu układowi, no bo...
Ale też lekko wycofana w tym całym procesie.
No wiesz, bo ona się nie pojawiała publicznie, to jej radni, kojarzeni z nią, występowali przeciwko Kmicie, no to ona nie mogła, będąc wiceszefową partii, stanąć po ich stronie, ale umówmy się szczerze, no nie stała po stronie Kmity.
Nie, no zdecydowanie nie stała po stronie Kmity, ale ona też, tak jak powiedziałeś, była trochę wycofana, trochę milczała, ona chyba nie chciała jakby pokazać prezesowi, że ona wykonuje jakąś aktywną tutaj rolę. Myślę, że prezes nie zrobiłby jej tego, co zrobił Krzysztofowi Jurgielowi. Przypominam, że Jurgiel został wyrzucony z partii, czy właściwie sam odszedł, ale wcześniej został zawieszony za rzekomo działanie na rzecz wysadzenia większości PiS-owskiej na Podlasiu.
Co się stało? PiS tam stracił władzę, radni przeszli na stronę...
I to radni kojarzeni z Jurgielem. Tak. Więc myślę, że prezes Beacie Szydło by tego nie zrobił. Zresztą Beata Szydło no, też jest zbyt doświadczona i też ma inną zupełnie pozycję, żeby też otwarcie wystąpić przeciwko kandydatowi prezesa. Natomiast znaczy, na pewno jest tak, że to, o czym mówiłem, że Kmita, bo w tej grupie przeciwników Kozłowskiego i tego dawnego układu, no, było takie powszechne przekonanie, że w Urzędzie Marszałkowskim na przestrzeni ostatnich lat był syf, trzeba to wszystko wyczyścić, zrobić tam wietrzenie, zrobić nowy układ i po to miał zostać marszałkiem Kmita. Zresztą zobacz, jak zareagował senator Marek Pęk, syn zresztą radnego sejmikowego PiS-u Bogdana Pęka, który był zwolennikiem Kmity. Marek Pęk napisał na X-ie, że w PiS-ie jest kryzys przywództwa.
Znaczy państwo, bo jakby o tym...
Już po wyborze Smułki na marszałka.
On napisał, że rzeczywiście Smułka został wybrany. Gratulacje, że mu wszyscy złożyli. Gorzki jest smak tego zwycięstwa. Grupa przyspawana do stołków nie wykonała decyzji prezesa PiS-u. Nikt im nie będzie dyktował, co mają robić. Po tym wszystkim nastąpił nagły zwrot akcji i uwaga, i w ciągu kilku godzin odtworzono w zarządzie stary, krytykowany układ na czele z sympatyczniejszą twarzą Łukasza Smułki i Kozłowskim w zarządzie, czyli będzie po staremu. Co on mówi? On mówi tak, zaraz będzie jeszcze mocniej. No Pęk, który był wicemarszałkiem Senatu i szefem frakcji senackiej PiS-u. Mówi tak, walczyliśmy z nimi, walczyliśmy z tymi buntownikami, z tymi, których państwu mówiliśmy, Kozłowski, Smułka, Ćwik. Walczyliśmy, mieliśmy iść na twardo, ryzykując nawet wybory przyspieszone, a finalnie doszło do tego, że musieliśmy się wycofać. I oni, ci goście, dostali prominentne stanowiska w zarządzie. Smułka został marszałkiem, Kozłowski wicemarszałkiem, nic się nie zmieniło. Mamy w PiS-ie, dalej Pęk, coraz większy kryzys przywództwa, lojalności i elementarnej przyzwoitości. Partia jest skłócona, po raz kolejny okazuje się, że aby wysoko awansować, trzeba się ostro postawić, a nawet zdradzić. Uczciwi i lojalni znowu zostali wykorzystani do bezowocnej walki i teraz stoją z boku i kolejny raz zastanawiają się, po co to wszystko było. No to jest krytyka prezesa.
No, zdecydowanie. Ja się zastanawiam, czy... Ponieważ prezes ostatnio był mocno rozjuszony tą całą sytuacją w Małopolsce. Zastanawiam się, no bo z jednej strony to jest pójście w sukurs temu, co przez wiele dni mówił prezes na temat sytuacji, no ale z drugiej strony Pęk tutaj podważa pozycję, znaczy podważa. No mówi o tym, że jest kryzys przywództwa. No jakie jest przywództwo w PiS-ie? Przywództwo jest jedno, to jest Jarosław Kaczyński.
Dobrze, no drodzy państwo, posłuchamy Jarosława Kaczyńskiego o całym tym kryzysie, jak on właściwie odsądzał czci i wiary tych buntowników. Bardzo proszę.
A jeżeli chodzi o Małopolskę, bo tam też jakiś bunt chyba przeciwko panu jest. Wyznaczył pan kandydata na marszałka i też nie idzie.
No bunt jak bunt, to jest kwestia tam pewnych różnic zdań.
Czego one dotyczą?
No personaliów, no ale...
Pan Kmita się nie podoba lokalnym działaczom?
Czasem nowi ludzie, tacy, którzy cokolwiek, no powiedzmy sobie, z wyższej półki w sensie intelektualnym, niektórym nie podobają, to jest przykre, ale to się zdarza.
Mam taki pomysł, żeby ludzi, którzy w takiej sytuacji, którą tutaj przed chwilą opisałem, no, która grozi już nie partii, tylko Polsce i to wszystkim to najgorsze, po prostu wyeliminować z partii i w związku z tym tutaj kwestia ani siły, ani pomysłu nie wchodzi w grę. Po prostu z pewnego rodzaju ludźmi, dla których udział w działalności politycznej to jest tylko i wyłącznie poszukiwanie własnych interesów. To musi być czas przeszły w naszej partii. Nie ma co ukrywać, że tacy ludzie u nas też byli, ale chcę tutaj podkreślić ten czas przeszły.
Prezes był bardzo rozjuszony, jak państwo widzą, na tych buntowników jeszcze kilkanaście dni temu. Natomiast widzieli państwo przed chwilą tego radnego zbuntowanego Gawrona, na którego tam poszczekiwał pies z... pociągał
pies na Gawrona.
Pies na Gawrona, zgłaszając ćwika. I teraz tak, i Gawron, i ćwik zostali zawieszeni przez władze PiS-u w prawach członka partii. Po czym nagle okazuje się, że ich koledzy z frakcji, że ten... A i Kozłowski też zresztą został zawieszony. I ten Kozłowski zawieszony...
Wciąż urzędujący wtedy marszałek.
Wtedy marszałek zawiesili Kozłowskiego, a teraz zagłosowali za nim jako wicemarszałkiem. Nie no, to jest w ogóle majstersztyk robota. Czyli idziemy na twardo, uderzamy w ścianę i ostatecznie się cofamy. Tylko samo to, Kamil, że oni się cofnęli, pokazuje słabość Kaczyńskiego. Pęk mówi mniej więcej, to już trzeba było jechać do końca. Tylko jechać do końca oznaczało, że po 9 lipca trzeba było zrobić przyspieszone wybory, bo ten Kmita był po prostu niewybieralny. Tak?
Ale to ja ci powiem więcej, bo to jeszcze jest jeden smaczek. Bo do zarządu została wybrana pani, która się nazywa, i zaraz ci powiem, jak nazywa, Marta Malec-Lech.
Z suwerennej Polski.
Już formalnie, nie? Formalnie tak. Tam w ogóle z tego, co ja się dowiedziałem, to już jakiś czas temu, no wiele miesięcy temu, aktywnie działał na rzecz wyrzucenia jej z suwerennej Polski znany i lubiany Janusz Kowalski.
Który został w tym samym czasie, jakby sam odszedł.
Tak, natomiast wcześniej on chciał podobno ją w ogóle wyrzucić z suwerennej Polski, czy apelował do Patryka Jakiego też, żeby on nie wsadzał ją na listy, dlatego że on uważał, że ona w ogóle... jest kompletnie niezwiązana z suwerenną Polską faktycznie, nie działa na rzecz partii, działa na rzecz swojej osoby, tak bym powiedział. I ona była wcześniej też członkiem zarządu województwa. I ona w ogóle się zachowywała trochę dziwnie, dlatego że ona tak naprawdę przez 2 miesiące nie pojawiała się w sejmiku. Ona 5 maja, zresztą w mojej urodziny, urodziła dziecko. Tłumaczenie było takie, że ona się rzeczywiście nie pojawia...
Ale potem się zaczęła pojawiać.
Nie, ona się dopiero parę dni temu pojawiła pierwszy raz.
Ale chyba głosowała w 5 głosowaniu.
Tak, ale
przeciwko.
Dopiero złożyła ślubowanie. Ona przez 2 miesiące się nie pojawiała. Tłumaczyła to podobno tak wewnętrznie ze względu na to, że urodziła dziecko. No, ale dopiero po 2 miesiącach się pojawiła na sesji. Pojawiały się takie informacje, że ona wręcz już zaczęła rozmawiać z drugą stroną, dlatego że początkowo miało nie być miejsca dla suwerennej Polski w zarządzie. Ona chciała być w zarządzie kolejną kadencję. I podobno, tak mówią ludzie, którzy są jej niechętni, zaczęła rozmawiać z drugą stroną, czyli z Koalicją Obywatelską i z PSL-em. Zresztą kandydatem suwerennej Polski w ogóle miał być pan Sak. Był taki człowiek, on był posłem
Piotr Sak.
Suwerennej Polski. W każdym razie jej bardzo zależało na tym, żeby dalej być w zarządzie. No i teraz sytuację mamy taką, że ona wraca do sejmiku, składa ślubowanie, czyli jest ten dodatkowy głos, no bo tego jednego głosu cały czas brakowało. I zostaje nagle członkiem zarządu województwa. I myślę, że jeżeli senator Pęk, no, opisując tę sytuację, mówi o ludziach, którzy działali, prawda, wbrew partyjnym instrukcjom i wbrew w ogóle temu całemu układowi pisowskiemu, to myślę, że to ma też na myśli takie sytuacje, tak? No jeżeli o niej się mówi, że ona rozmawiała już z drugą stroną, a ja przypominam, że w już nie pamiętam, czy to było trzecie czy czwarte głosowanie, chyba to było czwarte głosowanie, kandydat PSL-u, pan Klęczar, wojewoda Małopolski, dostał 19 głosów. Brakło mu jednego głosu. I teraz pytanie, czy to jest tak, że jeden z pisowców zagłosował na niego? No bo pojawiają się też teorie, że tak naprawdę dwóch głosowało na niego, tylko że w ostatniej chwili to ktoś z koalicji 15 października zdradził z kolei. Więc to są jeszcze...
Będziemy na ten temat rozmawiać, bo to jest jednak też nieudana próba przejęcia przez Koalicję Obywatelską władzy w tym sejmiku.
To jest stan wyjątkowy.
A w dalszej części stanu wyjątkowego. O tym, że Jarosław Kaczyński wiedział o przekrętach w Funduszu Sprawiedliwości, a teraz próbuje zrobić nas wszystkich idiotów. Jak wiesz, ja lubię, kiedy Jarosław Kaczyński próbuje z nas zrobić idiotów. W Małopolsce zrobienie idiotów z radnych nie wyszło mu. Postarajmy się, żeby próba zrobienia nas i państwa, zrobienia z nas kretynów, także nie była taka prosta. Otóż przyjmę, pozwolisz, dla potrzeby pewnego eksperymentu prawno-intelektualnego założenie prezesa. Otóż, że wysłał do prokuratora generalnego, więc o co chodzi? No to prezesie, pójdźmy dalej. Jak to się stało, że coś, co ma być doniesieniem do prokuratora generalnego, znalazło się w domu czy w biurze człowieka, na którego składałeś to doniesienie? No bo jeżeli pisałeś, że tam coś śmierdzi i Ziobro, po pierwsze napisałeś do prokuratora generalnego, że on poniesie odpowiedzialność prawną, co jest absurdem oczywiście, bo prokurator generalny, jeżeli adresujesz prezesie pismo, co wiesz dobrze jako prawnik, ale próbuje z nas zrobić kretynów, jeżeli adresujesz pismo do prokuratora generalnego jako instytucji, to nie możesz na końcu napisać, że pewna odpowiedzialność polityczna najprawdopodobniej także w innych wymiarach będzie spoczywała na panu, bo piszesz do instytucji i donosisz o przestępstwie. Nie grozisz prokuratorowi generalnemu. Więc po pierwsze nie napisałeś do prokuratora generalnego, tylko napisałeś do Ziobry jako szefa suwerennej Polski. Ale nawet gdybym pominął na potrzeby tego eksperymentu intelektualnego ten element, no to mamy sytuację taką. W takim razie, jeżeli prezes... wtedy także, być może wicepremier, już nie chcę tego sprawdzać, ale generalnie ważny człowiek, urzędnik państwowy, poseł co najmniej, informuje prokuratora generalnego o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa. I mamy A. Prokuratura nie wszczyna śledztwa w tej sprawie. Dwa. O swojej decyzji, czy wszczęciu, czy odmowie wszczęcia, czy umorzeniu, nie informuje człowieka, który złożył to doniesienie, no bo powinna prokuratura poinformować. Gdyby to było formalne pismo, no to prokuratura powinna poinformować donoszącego, jak się zachowała. Nie zrobiła tego. Ale to też odłożę na bok. Fundamentalne pytanie brzmi, co teraz? Jeżeli przyjąć, że to jest doniesienie Kaczyńskiego o możliwości popełnienia przestępstwa, jeżeli jest napisane o człowieku, o osobie odpowiedzialnej za dysponowanie środkami Funduszu Sprawiedliwości, czyli o Romanowskim w tym doniesieniu. I to doniesienie po kilku latach znajdowane jest u Romanowskiego. No to co się stało? O tym, czy PiS straci miliony z budżetu państwa, co skończyłoby się bankructwem partii. Sytuacja jest taka, że 2019 rok, to rozliczenie wyborcze, jest już przyjęte kilka lat temu, nie ma formalnej, prawnej możliwości otwarcia go na nowo. Jednym słowem, tu gdzie mamy realne dowody, że Kaczyński wiedział o wałkach, rok 19, właściwie nie jest możliwe wrócenie do tamtego sprawozdania i powiedzenie PiS-owi, wzięliście przez te lata od 2019 roku, czyli przez 4 lata do wyborów w 2023 roku, 100 milionów na lewo, nielegalnie, bo powinniście mieć odrzucone sprawozdanie, oddawajcie 100 baniek, co oznaczałoby bankructwo. To nie jest możliwe. Pytanie realne jest takie, co Państwowa Komisja Wyborcza zrobi w sprawie sprawozdania za rok 2023. O nalocie prokuratorów Adama Bodnara na rzeczników dyscyplinarnych, którzy ścigali sędziów za czasów Ziobry. Było prucie szaf, oj było.
Ewidentnie jest tak, że Adam Bodnar uległ teraz trochę naciskom. No ten Giertych to jest, Giertych jest medialny, on jest głośny. Mm-hmm. Natomiast tak jak mówię, raczej tutaj źródło było w środowiskach sędziowskich.
O tym, jak wyglądały zakulisowe kontakty Tuska i Scholza w sprawie odszkodowań dla ofiar II wojny światowej.
Próbowałem zgłębić temat i rzeczywiście rozmawiając ze współpracownikami premiera, usłyszałem, to jest wersja powiedzmy KPRM-u, że faktem jest, że jakiś czas temu Niemcy sądowali pewną propozycję konkretną dotyczącą wsparcia dla tych żyjących jeszcze ludzi ofiar II wojny światowej. I propozycja była, ale już nie bezpośrednio teraz, nie przed, bezpośrednio przed tym spotkaniem, tylko chwilę wcześniej. I Tusk ją podobno odrzucił. Tusk stwierdził, że słyszałem takie sformułowanie, że ta propozycja nie była do końca poważna.
Czyli było mało pieniędzy.
Że tak? Było mało pieniędzy. Mało, oczywiście Tusk ma rację, mówiąc, że tak naprawdę żadna propozycja nie będzie wystarczająca. Natomiast no te, nie wiem, kilkaset milionów, bo to, przepraszam za sformułowanie, na głowę, to byłoby pewnie, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc Tusk uznał, że ta propozycja jest, gdyby on ją przyjął, ona by mu mogła bardziej zaszkodzić, niż powiedzenie, że jeszcze z tym tematem nie jesteśmy gotowi.
I wreszcie radzimy byłemu zastępcy Zbigniewa Ziobry Marcinowi Romanowskiemu, jak się odnaleźć za kratami. Bo on jest w tej chwili pełen obaw, nie? Do tej pory to on wsadzał, a teraz będą jego wsadzać. On nie zna realiów. Ja mam taką propozycję. Ty świetnie znasz sprawę Stanisława Gawłowskiego, senatora związanego z Platformą, przez wiele lat działacza wysokiej rangi Platformy, który zarząd PiS-u na 3 miesiące trafił do partii. I on napisał taki poradnik, wiesz, i to jest, zróbmy taki przegląd do Marcina Romanowskiego, żeby wiedział, jak to wygląda, kiedy polityk ląduje za kratami. Takie kilka podstawowych cytatów.
To jest stan wyjątkowy.
Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.